Jak pamiętamy z poprzednich audycji, Mojżesz obawiał się stanąć przed Faraonem i zażądać w imieniu Boga, by władca Egiptu wypuścił lud izraelski na wolność. Jedną z przyczyn obaw Mojżesza było to, że Mojżesz nie miał daru wysławiania się. Być może miał wadę wymowy, albo też po 40 latach przebywania na pustyni po prostu odwykł od przemawiania. Bóg postanowił posłać wraz z Mojżeszem Aarona, jego starszego brata. Aaron będzie niejako ustami Mojżesza, będzie przemawiał w jego imieniu. A do Mojżesza bezpośrednio będzie przemawiał Bóg. Bóg zapowiedział Mojżeszowi, jak czytamy w początkowych wierszach 7 rozdziału Księgi Wyjścia: oto ja uczynię cię jakby Bogiem Faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem. Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do Faraona, ażeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Mojżesz ma być jakby Bogiem dla Faraona, to znaczy będzie reprezentował autorytet, moc i wolę żywego Boga, a Aaron będzie pełnił funkcję proroka. Wiemy, że później Aaron zostanie kapłanem, a więc kimś, kto przychodzi przed oblicze Boga w imieniu ludu. Ale jego pierwszym zadaniem było pełnienie roli proroka, czyli tego, który przekazuje słowa Boga ludziom. Zwróćmy uwagę na następne słowa Pana. Mówi on: ja zaś uczynię nieustępliwym serce Faraona i pomnożę moje znaki i moje cuda w kraju egipskim. Jak rozumieć te słowa? Iż Pan uczyni serce Faraona nieustępliwym, twardym. Czy znaczy to, że Faraon mógł być dobrym, przyjaznym, pełnym zrozumienia władcą, skłonnym do dobrowolnego wypuszczenia Izraela na wolność i że to za sprawą Boga jego serce stało się nieczułe, twarde? Nie, słowa Pana znaczą co innego. Bóg doświadczy Faraona, wywrze na nim presję, podda go naciskowi i wtedy ujawni się, jakim on jest w rzeczywistości. Władcę Egiptu można by porównać do niektórych współczesnych polityków, którzy bardzo często nie mówią tego, co naprawdę myślą. Stosują uniki, udają dobrą wolę, a w rzeczywistości mają swoje zdecydowane, drapieżne cele. Bóg zapowiada, że w pełni ukaże prawdziwe oblicze Faraona, że poprzez znaki i cuda podda Faraona takiej presji, że nie będzie on mógł się uciec do żadnych krętactw, do żadnego kamuflażu. Faraon będzie musiał zdecydowanie, i to nie raz, odmówić, zabronić Izraelitom wyjścia z Egiptu. Okaże się, jak twardym i despotycznym jest władcą. W końcu jednak jego upór zostanie złamany. Bóg zapowiada Mojżeszowi i Aaronowi: Faraon nie usłucha was, to też wyciągnę rękę moją nad Egiptem i wywiodę z Egiptu moje zastępy, mój lud, synów Izraela spośrodku nich, wśród wielkich kar. I poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę przeciw Egiptowi i wyprowadzę spośrodku nich Izraelitów. Innymi słowy, wkrótce okaże się, kim naprawdę jest Faraon, ale także okaże się, kim jest Pan, żywy Bóg. Egipcjanie, a także Izraelici poznają, jak potężnym, suwerennym Bogiem jest Pan, który mówi o sobie: jestem, który jestem. Począwszy od 6 wiersza 7 rozdziału Księgi Wyjścia, czytamy dalej: Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakazał uczynić. Mojżesz liczył wtedy 80 lat, a Aaron 83, gdy przemawiali do Faraona. Tu znajdujemy informację, że Aaron był o 3 lata starszy od Mojżesza. Mojżesz miał 80 lat, 40 lat przebywał na dworze Faraona, potem 40 lat na pustyni synajskiej. Teraz rozpoczyna się trzeci, najważniejszy etap w jego życiu. Otrzymał zadanie wyprowadzenia Izraela z Egiptu i już wkrótce wraz z Aaronem, swoim starszym bratem, stanie przed Faraonem. Pan tak powiedział do Mojżesza i Aarona. Czytamy dalej: jeśli Faraon powie wam tak: uczyńcie cud na waszą korzyść, Wtedy powiesz Aaronowi, weź laskę i rzuć ją przed Faraonem, a przemieni się w węża. To ma być pierwszy znak dla Faraona i jego otoczenia. Czytamy dalej, Mojżesz i Aaron przybyli do Faraona i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił Aaron laskę swoją przed Faraonem i sługami jego i zamieniła się w węża. W oryginalnym tekście Starego Testamentu znajdujemy tu hebrajskie słowo tanin, które oznacza właściwie nie węża, a smoka lub zwierzę. Tłumacze biblijni użyli słowa wąż, bo węża kojarzono z szatanem. Ale słowo to w oryginalnym hebrajskim tekście Biblii może oznaczać każde inne zwierzę związane z kultem pogańskim, związane z wierzeniami w demoniczne w swej istocie bóstwa. W Egipcie wierzono w wielu bogów i niemal wszystkie te bóstwa występowały pod postaciami zwierząt. Gdy będziemy czytać o kolejnych plagach, które Bóg zesłał na Egipt, zobaczymy, że w rzeczywistości była to walka Pana z bożkami egipskimi. Egipcjanie oddawali cześć wielu podobiznom zwierząt i z pewnością odnoszą się do nich słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Gdy czytamy więc, że laska rzucona przez Aarona zamieniła się w zwierzę, w smoka, możemy przypuszczać, że był to nie wąż, lecz krokodyl. Egipcjanie czcili to właśnie zwierzę. Jeden z ich bożków o imieniu Sebak miał krokodyli łeb. Pod postacią krokodyla ukazywał się też inny bóg egipski, Apepi. Zamieszkiwał on, jak wierzono, jedną z części nieba i występował przeciw bogu Ra, bogu słońce. Apepi rzekomo wzniecał burze, błyskawice, grzmoty, huragany, grad, deszcz. I to on usiłował przesłonić nieboskłon chmurami, kurzem, mgłą, ciemnością. W rytualnym obrządku Egiptu ten bóg, pojawiający się pod postacią krokodyla, zajmował ważne miejsce. Nie jest to więc przypadkiem, że skoro Bóg zapowiedział, iż rozprawi się z wszystkimi bóstwami Egiptu, pierwszym znakiem dokonanym w jego imieniu przez Mojżesza i Aarona było zamienienie laski w smoka, prawdopodobnie w krokodyla. Wprawdzie mędrcy, czarownicy i wróżbici egipscy za pomocą sztuczek dokonali podobnego cudu, to jednak ostatecznie, jak czytamy, laska Aarona połknęła wszystkie laski egipskich mędrców i wróżbitów. Mimo to serce Faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak zapowiedział Pan. Faraon, zgodnie z Bożą zapowiedzią, nie usłuchał Mojżesza i Aarona. Nie wystarczył jeden znak. Egipt posiadał wiele bożków. Walka żywego Boga z demonicznymi siłami Egiptu dopiero się rozpoczęła. Ponieważ Faraon nie zareagował na znak dany mu przez Boga za pośrednictwem laski Aarona, Bóg dotknął Egipt pierwszą plagą. Od 14 wiersza 7 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Rzekł Pan do Mojżesza: Serce Faraona jest twarde, wzbrania się wypuścić lud. Idź do Faraona rano, gdy wyjdzie nad wodę, pośpiesz mu na spotkanie na brzeg Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża. Powiedz mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z rozkazem. Wypuść lud mój, by mi oddał cześć na pustyni. Oto dotąd nie posłuchałeś mnie. Tak mówi Pan. Po tym poznasz, że ja jestem Panem. Oto uderzę laską, którą mam w ręce wody Nilu, a zamienią się w krew. Ryby Nilu poginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń, tak że Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu. Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Aarona, weź laskę swoją i wyciągnij rękę nad wody Egiptu, na jego rzeki, na jego kanały, na jego stawy i na wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamienią się w krew. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach Faraona i sług jego. Woda Nilu zamieniła się w krew. Ryby rzeki wyginęły, a Nil zaczął wydawać przykrą woń, tak, że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Krew była w całym kraju egipskim. Było to potężne uderzenie nie tylko w podstawy gospodarki Egiptu, ale także ważny człon kultu egipskich bogów. Nil uważano za rzekę świętą. Czczono tę rzekę pod postacią otyłego mężczyzny posiadającego piersi kobiety. Boga Nilu nazywano Hapi, a jego postać miała stanowić obraz życiodajnego wpływu wód Nilu na ziemie uprawne Egiptu. To wylewy Nilu sprawiały, że egipska ziemia była urodzajna, żyzna, że jej plony były bardzo obfite. W świątyniach Egipcjanie śpiewali pieśń pochwalną dla Boga Nilu. Ty nawadniasz nasze pola, Ty dostarczasz nam żywność, twórco wszelkich dóbr, Ty wypełniasz nasze spichlerze, Ty troszczysz się o nasze potrzeby. Wody Nilu przynosiły Egiptowi życie, a teraz zostały zamienione w krew i niosły śmierć ludziom i zwierzętom. Dalej czytamy: Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do serca. Wszyscy Egipcjanie kopali w pobliżu Nilu, szukając wody do picia, bo nie mogli pić wody z Nilu. Upłynęło 7 dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil. Ta plaga trwała 7 dni. Faraon nie był przekonany, że w tym, co się wydarzyło, była ręka Boga Izraela, bo jego czarownicy wywołali podobny efekt. Jest to zdumiewające, ale z pewnością i tu za umiejętnościami egipskich wróżbitów kryła się moc szatana i jego demonów. Szatan jest mistrzem w podrabianiu, w imitowaniu czegoś, co jest prawdziwe. I dzisiaj szatan czyni nieraz cuda, by zwieść ludzi, by ich oszukać, odwrócić ich uwagę od Boga. Ale szatan nie potrafi imitować miłości, nie potrafi czynić dobra. Zwróćmy uwagę, że egipscy wróżbici nie byli w stanie oczyścić wód Nilu. Uczynił to dopiero później sam Bóg. Ale przez 7 dni Egipcjanie, jak czytaliśmy, kopali studnie, szukając wody do picia, gdyż nie mogli pić wody z Nilu. W końcowej części 7 rozdziału Księgi Eksodus znajdujemy zapowiedź drugiej plagi egipskiej. Czytamy od wiersza 25. Upłynęło 7 dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: idź do Faraona i powiedz mu: to mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył, a jeżeli ich nie wypuścisz, to dotknę cały kraj twój plagą żab. Nil zaroi się od żab. Wejdą do pałacu twego, do sypialni twojej, do łoża twego, do domów sług twoich i ludu twego, jak również do twoich pieców i do dzież twoich. Żaby wślizną się i do ciebie, i do twego ludu, oraz do twoich sług. Żaba była także zwierzęciem czczonym w Egipcie. Popularny był wśród Egipcjan kult bogini Heka. Bogini ta miała głowę żaby. Była uznawana za opiekunkę położnic, boginię płodności, a także boginię narodzin i odrodzenia. Znany jest obraz egipski, gdzie żabogłowia bogini Heka wyobrażona jest jako sprawczyni powstania z martwych Ozyrysa. Plaga żab ma więc związek z kolejnym kultem Egiptu. Bóg zapowiedział, że rozprawi się z bóstwami Egipcjan i że wyrwie swój lud z kraju spętanego pogańskimi kultami. Widzimy, jak Bóg realizuje swoją zapowiedź. Od początku 8 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Pan rzekł do Mojżesza: powiedz Aaronowi, wyciągnij rękę i laskę na rzeki, kanały i stawy i wprowadź żaby do ziemi egipskiej. Aaron wyciągnął rękę swoją na wody Egiptu i wyszły żaby i pokryły ziemię egipską. Żaby znalazły się, zgodnie z Bożą zapowiedzią, wszędzie – w domach, w sypialniach, w łóżkach, nawet w piecach i garderobach. Wszędzie, gdzie Egipcjanie chodzili, stąpali po żabach. Gdy chcieli usiąść lub położyć się, natrafiali na żaby. Było to z pewnością uciążliwe, tym bardziej, że nie wolno było zabijać żab jako zwierząt sakralnych. Również i tę plagę, jak czytamy dalej, potrafili jednak podrobić egipscy czarownicy, co jeszcze raz ukazuje imitacyjne zdolności szatana, ale nikt z Egipcjan nie był w stanie ukrócić plagi żab. Zawołał więc Faraon Mojżesza i Arona, czytamy, i rzekł: proście Pana, żeby usunął żaby ode mnie i od ludu mego, a wypuszczę lud, aby złożyć ofiarę dla Pana. Odpowiedział Mojżesz Faraonowi: powiedz mi, kiedy mam prosić za ciebie, za twoje sługi i za lud twój, by Pan oddalił żaby od ciebie i od domów twoich. Odpowiedział: jutro. I rzekł Mojżesz: stanie się według słowa twego, abyś poznał, że nie ma nikogo jak Pan, nasz Bóg. Żaby odejdą od ciebie, od twoich domów, od twoich sług i od ludu twego i pozostaną jedynie w Nilu. Zwróćmy jeszcze raz uwagę, że egipscy mędrcy nie byli w stanie powstrzymać plagi żab. Faraon był tak udręczony tą żabią nawałnicą, że obiecał po raz pierwszy, że pozwoli Izraelitom wyjść na pustynię, żeby mogli złożyć tam ofiary Panu. Władca Egiptu nie mógł już dłużej ignorować Boga. Odczuł już moc Pana, a to był dopiero początek doświadczeń, jakie miał jeszcze nadejść. Faraon pozna, jak powiedział Mojżesz, że nie ma nikogo jak Pan, Bóg Izraela. Od 8 wiersza 8 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy dalej: potem Mojżesz z Aaronem odeszli od Faraona, a Mojżesz błagał Pana o spełnienie obietnicy, jaką w sprawie żab uczynił Faraonowi. Pan uczynił według prośby Mojżesza. Żaby wyginęły w domach, na polach i na podwórzach. Zebrano je w stosy, a ziemia wydawała przykrą woń. Gdy Faraon zauważył, że ustąpił ucisk, serce jego stało się twarde. Nie usłuchał Mojżesza i Aarona, co też Pan zapowiedział. Gdy tylko plaga żab została zażegnana, Faraon znowu zatwardził swoje serce i nie dotrzymał słowa danego Mojżeszowi, że pozwoli Izraelitom wyjść i złożyć Bogu ofiarę na pustyni. Pan zesłał więc na Egipt trzecią plagę. Rzekł Pan do Mojżesza: powiedz Aaronowi, wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, aby zamienił się w komary na całej ziemi egipskiej. I uczynili tak. Aaron wyciągnął rękę swoją i laskę i uderzył proch ziemi. Komary pokryły ziemię i bydło, cały proch ziemi w kraju egipskim zamienił się w komary. Lecz to samo starali się uczynić czarownicy dzięki swej wiedzy tajemnej, by sprowadzić komary, ale tego nie potrafili. Przyszły komary na ziemię i na zwierzęta. Wówczas rzekli czarownicy do Faraona: palec to Boży. Ale serce Faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, co też Pan zapowiedział. Niezwykłe są słowa, że proch ziemi w całym Egipcie zamienił się w komary. W Egipcie wierzono w Boga ziemi o imieniu Geb. Był to Bóg odpowiedzialny za wszystko, co związane było z ziemią. Teraz niejako z ziemi wyfrunęła potężna chmara komarów. Egipscy czarownicy nie byli już w stanie wywołać podobnego zjawiska. Powiedzieli Faraonowi: w tym widocznie jest Boży palec. Stopniowo Egipcjanie przekonywali się, że jest potężny Bóg, którego oni nie znają i że Jego moc jest większa od jakiejkolwiek siły znanej im do tej pory. Ale Faraon nie usłuchał swoich wróżbitów. Jego serce pozostało uparte. Bóg będzie musiał zesłać na Egipt następną plagę, potem następną i następną, aż Faraon przekona się, że jest tylko jeden Bóg, jedyny, prawdziwy, żywy Pan nieba i ziemi, który posiada w swoim ręku wszelką moc. Drogi przyjacielu, czasem i nas Bóg musi prowadzić poprzez doświadczenia, żebyśmy poznali, kim jest On, że jest Panem Wszechświata, Panem historii i Panem naszego życia. Ale przede wszystkim Bóg pragnie, byśmy doświadczyli Jego łaski, Jego miłości i dlatego posłał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa.